Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej.
Kościół w Hiszpanii ma nową błogosławioną.
Stolica Apostolska cieszy się pokojowym Noblem dla kobiet z Afryki i Azji.
8 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Diecezja warszawsko-praska ma nowego biskupa pomocniczego. Papież mianował nim księdza Marka Solarczyka, 44-letniego historyka kościoła, katechetę i proboszcza parafii katedralnej. Biskup nominat pochodzi z Duczek koło Wołomina, ukończył technikum samochodowe oraz warszawskie seminarium duchowne. Święcenia przyjął już w katedrze nowo powstałej diecezji warszawsko-praskiej w 1992 roku. Doktorat z historii Kościoła zrobił na papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Przez 5 lat był wicerektorem seminarium duchownego. Pracę dydaktyczno-naukową łączy z duszpasterstwem, najpierw jako wikary, a od 2 lat jako proboszcz katedry. Od 1996 roku jest tam również ceremoniarzem. Przez całe swe kapłańskie życie oddawał się też katechezie. Biskupa nominata zapytaliśmy, w jakim duchu przyjmuje tę nową misję.
Kiedy człowiek sobie uświadamia, że wchodzi w posłannictwo apostołów, to oczywiście jest drżenie, ale jest i nadzieja, że Pan Bóg udzieli łaski, będzie prowadził, co nawet sama liturgia konsekracji biskupiej przypomina. Biskup ma być kimś, przez kogo działa Chrystus i ma być z ludźmi dla ludzi i ma ich prowadzić do Bożego celu. Mam nadzieję, że to, co do tej pory w moim kapłaństwie Pan Bóg czynił, przyda się w tej dalszej posłudze biskupiej. Zawołanie to będą dokładnie te same słowa, które ja miałem na swoim obrazku prymicyjnym. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Omnia possibilia credenti. Każdego dnia się uczę żyć tymi słowami. Myślę, że będą dla mnie dalej wielkim wyzwaniem, mobilizacją.
Katalońska zakonnica, opiekunka sierot i ludzi w podeszłym wieku oraz założycielka Instytutu Sióstr Świętej Rodziny z Urgel została ogłoszona błogosławioną. Uroczystościom beatyfikacyjnym przewodniczył w imieniu papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Anna Maria Janer to kobieta pokorna, silna, bogata w miłosierdzie wobec wszystkich, a szczególnie wobec potrzebujących i chorych. Kościół widzi w nowej błogosławionej żywy kompas, który jest skierowany na Boga i na bliźniego, powiedział w homilii kardynał Angelo Amato. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się w specjalnie przygotowanym namiocie, który pomieścił 1000 pielgrzymów. Mszę koncelebrowali wszyscy biskupi katalońscy oraz liczni kapłani. Anna Maria Janer Anglaril w 1859 roku założyła w Urgel Instytut Sióstr Świętej Rodziny, który zajmował się wychowaniem dzieci i młodzieży oraz opieką nad osobami chorymi i potrzebującymi, szczególnie starszymi. W krótkim czasie Instytut założył 1000 szkół. Wiele z nich zostało rozwiązanych po rewolucji w 1868 roku. Anna Maria Janer zmarła 11 stycznia 1885 roku. Jej ostatnią wolą było, aby mogła umrzeć na podłodze w postawie pokutnej jako podziękowanie Jezusowi za jego śmierć na krzyżu. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Przyznanie Nagrody Nobla 3 kobietom zabiegającym o pokój i poszanowanie praw człowieka jest pozytywnym sygnałem dla świata. Fakt ten będzie na pewno zachętą również dla innych, oświadczył kardynał Peter Turkson, przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax. Pochodzący z Gany szef społecznej dykasterii zapewnił o zadowoleniu Stolicy Apostolskiej z tegorocznego werdyktu Komitetu Noblowskiego.
Uhonorowanie ich na szczeblu ogólnoświatowym jest na pewno czymś bardzo szlachetnym, a im samym doda otuchy. Jest to pozytywny znak również dla innych kobiet i podejmowanych przez nie inicjatyw. Znam prezydent Liberii i mogę zaświadczyć, że jej przywództwo w polityce jest wysoko cenione w całej Afryce Zachodniej. Kierowanie państwem po wojnie domowej było czymś naprawdę bardzo trudnym, tym bardziej, że kraj był podzielony, a w rządzie zasiadała opozycja. Zasługuje to na uznanie. Jeśli chodzi o drugą działaczkę z Liberii, trzeba przyznać, że prowadziła wielką kampanię na rzecz kobiet, które ucierpiały na skutek wojny domowej, zostały porwane, zgwałcone, a także znalazły się w trudnej sytuacji tuż po wojnie. To właśnie ona niosła otuchę tym kobietom, pomagała im żyć z podniesioną głową. Cieszę się, że została doceniona w taki sposób. Pragnę też zapewnić o mym poparciu dla działaczki z Jemenu. Jestem zatem zadowolony, że wspólnota międzynarodowa okazała uznanie dla działalności tychże kobiet.
Lefebryści, zanim dadzą odpowiedź na ostatnie propozycje Stolicy Apostolskiej, przeprowadzą jeszcze nad nimi dalsze, pogłębione studium. Dowiadujemy się z komunikatu po spotkaniu ich zwierzchników. W Albano pod Rzymem zebrało się 28 przełożonych seminariów i dystryktów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X z różnych krajów świata.
Przełożony generalny Bractwa, biskup Bernard Fele, przedstawił treść preambuły doktrynalnej, którą otrzymał w połowie września z Kongregacji Nauki Wiary. Uczestnicy, jak stwierdza komunikat, okazali głęboką jedność w woli zachowania wiary w całej jej integralności. Deklarują oni wierność lekcji, jaką za wzorem świętego Pawła pozostawił im arcybiskup Marcel Lefebvre. Przekazałem to, co przyjąłem. Po tym spotkaniu roboczym studium preambuły doktrynalnej, której treść pozostaje poufna, prowadzić się będzie dalej na szczeblu Rady Generalnej Bractwa Świętego Piusa X. Pogłębiona analiza, którą przeprowadzą przełożony generalny i jego obaj asystenci, pozwoli przedstawić po upływie właściwego czasu odpowiedź na rzymskie propozycje. Czytamy w komunikacie zwierzchników lefebrystów.
Wspomniana preambuła podaje pewne zasady doktrynalne i kryteria interpretacji doktryny katolickiej konieczne dla zapewnienia wierności magisterium Kościoła. Ich przyjęcie jest według Kongregacji Nauki Wiary niezbędną podstawą dla pełnego pojednania lefebrystów ze Stolicą Apostolską.
Podsumowując niedawną wizytę Benedykta XVI, Kościół w Niemczech uczcił też błogosławionego Jana Pawła II. Tamtejszy episkopat postanowił włączyć wyniesionego w maju na ołtarze papieża z Polski do kalendarza liturgicznego wszystkich niemieckich diecezji.
Przewodniczący niemieckiego episkopatu arcybiskup Robert Zollitsch przypomniał podczas konferencji prasowej, że inaczej niż w przypadku świętych, cześć oddawana błogosławionym zazwyczaj ogranicza się wpierw do poszczególnych regionów. W przypadku Jana Pawła II są nim Polska i diecezja rzymska. Ale Jan Paweł II obdarzany jest czcią i szacunkiem w wielu innych miejscach, na przykład we wszystkich regionach niemieckojęzycznych. Aby również i u nas głęboka więź katolików z błogosławionym papieżem znalazła swój wyraz w liturgii, wprowadzamy jego wspomnienie 22 października. Arcybiskup Zollitsch zaznaczył, że w ten sposób Kościół w Niemczech pozostanie w jedności z całym Kościołem, ponieważ wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II ustanowione jest 22 października. Niemieccy biskupi postanowili też włączyć do kalendarza liturgicznego wspomnienie błogosławionego Jana 23, które przypada 11 października. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Niepokój emigracją arabskich chrześcijan z Jerozolimy wyraził tamtejszy patriarcha łaciński w wywiadzie udzielonym wychodzącemu w Kuwejcie dziennikowi Al-Rai. Zdaniem Fuada Tuala miasto traci w ten sposób swą arabską tożsamość. Poinformował on, że jerozolimski kościół rzymskokatolicki stara się na ile to możliwe nabywać nieruchomości, by zapewnić mieszkania tamtejszym Arabom, zarówno chrześcijanom, jak i muzułmanom. Potrzebne są na to znaczne środki finansowe. Zwróciliśmy się o pomoc do króla Jordanii, powiedział arcybiskup Tual w wywiadzie dla kuwejckiego dziennika. Patriarchat łaciński rozpoczął już w Jerozolimie realizację 10 projektów budowlanych. W najbliższych 2 miesiącach podejmie budowę dalszych 80 mieszkań. Kolejnym krokiem będzie zapewnienie stałej pracy tym, którzy chcą pozostać w Jerozolimie, dodał patriarcha.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Projekt poprawek do federalnego prawa o wolności sumienia i stowarzyszeniach religijnych przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej. Regulacja proponuje zaostrzenie wymagań wobec wspólnot religijnych uważanych w Rosji za nietradycyjne. Do tradycyjnych religii zaliczane jest prawosławie, judaizm, islam i buddyzm.
Projekt proponuje wykreślenie z dotychczas obowiązującego prawa pojęcia grupy religijnej jako legalnego stowarzyszenia osób wierzących, działających bez państwowej rejestracji, mających prawo do sprawowania liturgii i nauczania zasad religijnych swoich wyznawców. Prowadzony ma być przepis regulujący zasady państwowej ekspertyzy religioznawczej, znacznie poszerzający jej możliwości odmowy zarejestrowania organizacji religijnych. Jedna z poprawek przewiduje ograniczenie praw lokalnej organizacji religijnej, jeżeli nie przedstawi ona dokumentu potwierdzającego jej przynależność do centralnej organizacji religijnej. Kościół rzymskokatolicki, pomimo deklaratywnego potwierdzania jego historycznej obecności w Rosji przez różnych hierarchów prawosławnych, nie jest zaliczany do religii tradycyjnych. Niedawne wydarzenia ze zburzeniem domu misjonarek miłości w Moskwie i kłopoty z przedłużeniem pozwolenia na budowę kościoła katolickiego w Pskowie budzą wątpliwości, czy na przykład powstające nowe parafie katolickie nie będą w świetle nowego prawa dyskryminowane poprzez odmowę ich zarejestrowania. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Szerokie międzynarodowe echo wzbudziła sprawa pastora protestanckiego Józefa Nadakhaniego, skazanego w Iranie na śmierć za przejście z islamu na chrześcijaństwo. Trzeba jednak pamiętać, że w tym kraju prześladowanych jest również wielu innych wyznawców Chrystusa.
Informacje na ten temat podał pastor Samuel Yegnazar, który związany był w Iranie z takimi grupami ewangelikalnymi, do jakich należy też skazany na śmierć pastor Nadakhani. Jak powiedział on działającej na rzecz wolności religijnej organizacji Solidarność Chrześcijańska na świecie, w ostatnich 11 miesiącach aresztowano co najmniej 137 irańskich chrześcijan. 40 z nich było więzionych przez wiele tygodni. Nie są bezpieczni również ci, którzy uciekli z Iranu przed prześladowaniem. Ewangelikalny duchowny poinformował, że 11 przebywających za granicą współwyznawców nawróconych z islamu otrzymało ostatnio e-maile z groźbą śmierci, jeśli nie powrócą do wiary muzułmańskiej. Pogróżki podpisali nieznani bojownicy ukrytego imama i zdaniem pastora należy je traktować poważnie. Uważa się, że ta szyicka organizacja ma powiązania z irańskimi tajnymi służbami. Zapewnienia władz Iranu o respektowaniu tam wolności religijnej są obłudne, uważa duchowny.
Jutro Benedykt XVI będzie się modlił z kartuzami, mnichami, którzy żyją w ścisłym odosobnieniu i poświęcają się wyłącznie modlitwie. Dziś na całym świecie pozostało zaledwie 346 kartuzów i kartuzek żyjących w 16 wspólnotach. Mają jednak 40 nowicjuszy i 9 postulantów. Papież odwiedzi wspólnotę, w której założyciel zakonu, święty Bruno Scoloni, spędził ostatnich 11 lat życia. Znajduje się ona w Kalabrii na południu Włoch. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu przeor wspólnoty, wizyta w Kartuzji to inicjatywa samego papieża. Wiedząc, ile ma obowiązków, nigdy nie ośmielilibyśmy się go do nas zaprosić, wyznał ojciec Jacques Dupont. Mnichów łączy jednak z Benedyktem XVI szczególna więź. Z podziwem przyjmujemy jego starania o przywrócenie prymatu Boga. Pamiętamy też o wizycie jego poprzednika, który polecił nam, byśmy byli dla świata prowokacją, dodaje francuski kartuz.
Prowokacja to mocne słowo. Myślę, że mamy ludzi poruszyć, być dla nich wyzwaniem, bo rzeczywiście nasze życie jest w pewnym sensie paradoksalne. Jesteśmy bezużyteczni, bo czymże się tutaj zajmujemy, podczas gdy na świecie jest przecież tyle problemów do rozwiązania. Ale ludzi intryguje nasze życie, nie potrafią przejść obojętnie. Wielu nas nie rozumie, zarzuca nam bezczynność, ale inni się zatrzymują, zastanawiają i kiedy zaczynają dociekać, czytać, odkrywać, co tak naprawdę robimy, przekonują się, że wcale nie jesteśmy tak daleko od świata, wręcz przeciwnie. To właśnie Jan Paweł II powiedział nam, że jesteśmy w sercu świata. Dobrze jednak wiemy, że nawet w ludzkim ciele serce jest niewidoczne, a przecież to dzięki niemu ciało żyje. Nie można go zobaczyć, a jest najważniejszym organem w ciele człowieka.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.